I w Paryżu przy telefonie jest Piotr Wit. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry państwu. No, po Aznawurze teraz powrót do rzeczywistości. Demokracja francuska znalazła się na wirażu. Dziś w nocy Zgromadzenie Narodowe obradowało nad ustawą ograniczającą swobodę demonstracji. Zatwierdziło dwa jej punkty i obrady trwają. Rząd, licząc na zmęczenie manifestantów, nie zawiódł się. Po 12 sobotach szeregi żółtych kamizelek topnieją. W sobotę 18 stycznia było ich jeszcze we Francji 27 tysięcy, 25 tylko 22. To jest według ministra spraw wewnętrznych. Stara demokracja francuska korzysta z doświadczenia pokoleń. Likwidację tłumnych zgromadzeń prowadzi się z wielu stron naraz i nie gardząc żadną najstarszą nawet metodą. Żółte kamizelki zamierzały przeprowadzić ogólnonarodową konsultację w sprawie przyszłości Francji. Prezydent skosił im trawę pod nogami, jak mówią Francuzi, i zainicjował coś, co nazwał wielką debatą. Przez długie godziny dyskutował z reprezentantami narodu, z merami i deputowanymi. Zamiast problemów krajowych omawiano bolączki lokalne. W tym czasie media przychylne rządowi podawały sprawozdania z manifestacji obiektywne, to znaczy ograniczone do informacji o pogodzie, liczbie manifestantów, trasie pochodów i kosztach zniszczeń dokonanych przez chuliganów. Cała ta pusta gadanina miała stworzyć zasłonę dymną dla działań policji i parlamentu, gdyż tymczasem Zgromadzenie Narodowe przygotowało tak zwaną ustawę przeciwko gwałtom publicznym. Zaś minister spraw wewnętrznych ze swej strony wydał polecenie policji, aby przeprowadziła dyskretnie spis prowodyrów i zorientowała się, czy uda się niektórych odwrócić, to znaczy przerobić na konfidentów. Metodę wypracował Fouché, minister policji za czasów Napoleona. Jego spisy nazywały się listami proskrypcyjnymi. Obecnie w Polsce mówi się o teczkach operacyjnych. Pod naciskiem opinii publicznej napiętnowano ten proceder, który zbyt przypomina praktyki policji politycznej w historycznych dyktaturach. Niemniej najbardziej energicznych działaczy zatrzymano pod zarzutem nawoływania do gwałtów i przemocy. Jednocześnie nie wiadomo skąd pojawił się na scenie politycznej konkurencyjny ruch czerwonych szalików. Mało widoczny na ulicach, ale silnie reprezentowany w mediach, piętnujący manifestacje żółtych kamizelek. W pierwszym szeregu czerwonych szalików ciekawscy rozpoznali kilka postaci znanych z otoczenia prezydenta Macrona. W momencie, kiedy mówię te słowa, wszystko wskazuje na to, że ruch żółtych kamizelek zemrze śmiercią naturalną z wyczerpania i pod ciosami obrońców porządku. Niebawem ostatnie objawy niezadowolenia społecznego zostaną usunięte z ulic, fale oburzenia ucichną i powierzchnia życia francuskiego wygładzi się jak lustro jeziora w pogodny dzień. Czy razem z objawami znikną przyczyny niepokoju, czy bolączki, które popchnęły dziesiątki tysięcy ludzi do wyjścia na ulicę, możliwe są do rozwiązania na gruncie francuskim? Czy wymagają reformy Europy, a może świata? Takie pytania muszą sobie zadawać przecież kierownicy życia politycznego, absolwenci wydziałów nauk politycznych i socjologicznych znakomitych francuskich uczelni. Łatwiej rozpędzić tłum niż zaspokoić jego żądania, zwłaszcza jeżeli są słuszne. Co powiedziawszy, należy przypomnieć, iż francuski ruch żółtych kamizelek jest spóźnioną reakcją na wybuch w innych krajach Europy. Podżegaczem manifestantów, którzy kilka lat temu demonstrowali swoje niezadowolenie w Grecji, we Włoszech, najsilniej w Hiszpanii, był starzec. Kupcy i politycy nie lubią starców. Przedmiotem ich najczulszych zabiegów jest młodzież. Codziennie rodzi się nowy jeleń, głosi ich filozofia. Starcy są niebezpieczni, zwłaszcza kiedy dopisuje im pamięć. Stefan Hessel, kiedy rzucił na rynek swoją zapalną broszurkę, miał 93 lata. Redaktor Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku. Uciekinier z aresztu Gestapo, następnie z niemieckiego obozu koncentracyjnego. Bohater ruchu oporu. Kipiąc gniewem na to, co dzieje się na świecie, chwycił za pióro, żeby rzucić wezwanie: obóżcie się. Broszurka wydana w Montpellier przez nikomu nieznane wydawnictwo Dijon osiągnęła fantastyczny nakład 4 milionów egzemplarzy. I dzisiaj, 8 lat od wydania, nie utraciła nic z aktualności. W Niemczech obudziła powszechne zainteresowanie, we Włoszech doprowadziła do masowych demonstracji, w Hiszpanii zainicjowała trwały i powszechny ruch indignados, oburzonych. Teraz apel Hessela powrócił jak bumerang do Francji. Uważając, że oburzenie jest głównym fermentem ducha oporu, Hessel wzywa do niezgody na nierówność społeczną. Jego tezy ograniczające przepraszam, jego tezy osiągnęły niezwykłą popularność, ale też żaden autor nie spotkał się z silniejszą i bardziej masową krytyką. Esej zaatakowali publicyści i politycy pochodzenia żydowskiego, stanowiący we Francji silną i wpływową grupę. Dominik Strauss-Kahn, Borys Cyrulnik, Gilles Goldnapel, Pierre Assouline, Mark Knobel oskarżyli go o antysemityzm i sprzyjanie terrorystom palestyńskim. Powodem ataku był rozdział poświęcony sytuacji w Gazie, zawierający ostrą krytykę interwencji izraelskich, które Hessel nazwał zbrodniami wojennymi i porównał do zbrodni przeciwko ludzkości. Pod piórem starego humanisty te oskarżenia mają specjalną wymowę. Hessel, sam pochodzenia żydowskiego, powołuje się na własne naoczne świadectwo i na opinię sędziego Johnsona z południowej Afryki, również Żyda. Władze polskie za rządów PO rozprawiły się z broszurką szybko i zręcznie. W Teatrze Polskim w Warszawie zorganizowano debatę między starym Hesselem i dyżurnym chrześcijaninem Tadeuszem Mazowieckim. Ja, tłumacz i w jednej osobie redaktor polskiego przekładu, opatrzyłem esej wstępem i przypisami, nie zostałem dopuszczony do debaty. Po takiej promocji i odpowiednio ukartowanej dystrybucji bestseller Hessela nie obudził w Polsce najmniejszego zainteresowania czytelników. Specyficzną cechą ruchu żółtych kamizelek, tym co go wyróżnia pośród manifestacji, do których Francja jest przyzwyczajona, jest brak programu politycznego. Żółte kamizelki odżegnują się od przynależności partyjnej. Nie chcą być z lewicy ani z prawicy, stawiają pytania i formułują żądania, nie dając odpowiedzi i nie podsuwając rozwiązań. Domagają się tylko, aby bogaci płacili podatki, aby biedni mogli wyżyć z pracy. Od niedawna są zwalczani przez rząd z całą bezwzględnością. Kule plastikowe wystrzeliwane przez policję z rusznic LDB raniły już około 100 osób i wybiły oko 15. Między innymi raniony w oko został Jerome Rodriguez, jedna z czołowych postaci ruchu. W ostatnich dniach arsenał użytej broni przeciwko demonstrantom znacznie się wzbogacił. Nowa ustawa przewiduje legitymowanie uczestników. Najbardziej aktywni będą wciągnięci na listy z zakazem udziału, podobne do list chuliganów futbolowych, którym zbroniony jest wstęp na mecze. Wczoraj dowiedzieliśmy się z przecieków, że jednocześnie prokurator generalny Republiki wydał prokuratorom terenowym i policji instrukcję, aby wszystkim zatrzymanym osobom zaznaczać fakt aresztowania w aktach policyjnych, bez względu na to, czy były podstawy do zatrzymania, czy nie. I aby tych wpisów nie wycierać, nawet gdyby zatrzymanie nie miało żadnych dalszych konsekwencji. No, w takiej sytuacji prezydent Macron udał się z wizytą do Egiptu, oficjalnie w celu udzielenia nauk demokracji egipskiemu prezydentowi, znanemu ze stosowania wyjątkowo brutalnych, niektórzy mówią nawet zbrodniczych, metod dławienia opozycji. Nieoficjalnie wizyta prezydenta miała na celu nowy kontrakt na sprzedaż broni. Karykaturzysta skomentował spotkanie na szczycie w rysunku. Egipcjanin mówi do Macrona i jego ministra Le Drian: samoloty Rafale to my już mamy. Pomówmy teraz trochę o waszych rusznicach LBD.
Piotr Wit jest w Paryżu. Nie wiem, czy państwo wiedzą i nie wiem, czy Piotr Wit wie o tym, że na 9 stronie Kuriera Wnet numeru 55, który jest teraz w kioskach, przynajmniej niektórych, jest wywiad, który udało mi się z Piotrem Witem przeprowadzić jeszcze chyba w grudniu albo w listopadzie ubiegłego roku. Wywiad pod tytułem Fakty, źródła, komentarze i miłość do radia. W wywiadzie mogą państwo wielu ciekawych rzeczy na temat Piotra Wita i życia w Paryżu się dowiedzieć. Również w Kurierze Wnet są, w każdym Kurierze Wnet są felietony Piotra Wita, w tym felieton zatytułowany Cień Nadziei. Skończyliśmy z Czarnowictwem.
No nic, panie prezesie, nic o tym nie wiem, a chętnie bym się czegoś o sobie dowiedział z wywiadu.
To myślę, że to się uda. Natomiast na zakończenie tej kroniki paryskiej proszę powiedzieć, jak sprawuje się nowy ambasador Polski w Paryżu. Już nie taki nowy, bo od jakiegoś czasu sprawuje funkcję i jest mieszkańcem pięknego pałacu, o którym monografię napisał też Piotr Wit.
No, ja słyszę, ambasadorze, tylko to, co mówią, dobrze, innych żadnych wiadomości nie dopuszczam do świadomości. No myślę, że jedyną tylko, może jedyną słabą stroną ambasadora jest nieznajomość języka francuskiego, ale poza tym zdaje się, że wszystko jest bardzo dobrze.
I bardzo serdecznie pana redaktora Piotra Wita pozdrawiam. Piotr Wit w Paryżu, w swoim mieszkaniu, przy telefonie, a my w studio na 5. piętrze budynku Pasty, z którego serdecznie wszystkich słuchaczy i słuchających Poranek w Paryżu pozdrawiamy. Prawda, panie Piotrze?
Dziękuję bardzo naturalnie, wszystkie cordialement, serdecznie. Do usłyszenia.
Do usłyszenia za tydzień. Kroniki paryskie co tydzień w Poranku Wnet. Na zegarze godzina 7:58. Zbliżamy się powoli do przeglądu prasy, do studia. Wszedł już Antoni Opaliński, ale ponieważ w radiu można się spóźnić, ale żeby być za wcześnie to i za wcześnie rozpocząć przegląd prasy, to może byłaby przesada. Jest godzina, proszę państwa, 7:59:15, 17:18:19:20:21. A teraz? A teraz, proszę państwa, już oficjalnie możemy powiedzieć, Antoni Opaliński jest w studio. I co? I zabrzmi ten sygnał dźwiękowy.
Czas na przegląd prasy.
Czas start.
Dzień dobry państwu. Jeszcze nie wiem, czy jest jakaś różnica między bytnością w studiu oficjalną i nieoficjalną. Wiem natomiast, że Gazeta Wyborcza kontynuuje publikację taśm Kaczyńskiego. Wygląda na to, że po tym, jak za pierwszym razem udało się przekonać Polaków, że Jarosław Kaczyński wcale nie jest człowiekiem, który nie ma konta i zajmuje się tylko kotem, tylko jest człowiekiem, który zna się na finansach, teraz również gazeta postanowiła zrobić laurkę Patrykowi Jakiemu, ponieważ tam na tych nagraniach jest w pewnym momencie mowa, kiedy Jarosław Kaczyński, negocjując z drapieżnymi zagranicznymi prawnikami, mówi im, że wygrana Patryka Jakiego w Warszawie wcale nie musi poprawić tutaj warunków funkcjonowania spółki Srebrna, bo Patryk Jaki jest człowiekiem niezwykle niezależnym. Trudno chyba o większą laurkę dla polityka młodego pokolenia, chociaż oczywiście tam jest wiele ciekawych wątków na tych taśmach. Na stronach agencji Reutera jest napisane, że prawnicy, że prawodawca amerykański, czyli krótko mówiąc Izba Reprezentantów, będzie chciała ograniczyć moc prezydenta do nakładania kolejnych ceł. Widać, że ta aktywna bardzo polityka prezydenta dotycząca, prezydenta Stanów Zjednoczonych dotycząca polityki celnej, zwłaszcza wobec Chin, wobec Unii Europejskiej, nie wszystkim się podoba. Niektórzy uważają, że jest nieco zbyt dynamiczna. Skoro już mówimy o sprawach finansów, to resort finansów może się cieszyć, dlatego że Unia poparła split payment, tak zwany, czyli podzieloną płatność VAT. To jest sprawa dosyć skomplikowana. Może nam się uda na przykład o 12 wyjaśnić, o co chodzi. W każdym bądź razie nie było wcale oczywiste, bo jak jeszcze wczoraj mówiliśmy, Unia niektórych pomysłów prawodawczych polskiego rządu nie popiera. W naszym studiu jest Maciej Jastrzębski, Arabski Przegląd Prasy.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zaczynamy od Al Arabii. Jest to agencja z siedzibą w Emiratach Arabskich, należąca do Królestwa Arabii Saudyjskiej. I pierwszy tytuł artykułu nosi, jest następujący: Koalicja Saudyjska rozpoczyna nalot na pozycję Husich w Hadży. Koalicja przeprowadziła 6 nalotów, w szeregach Husich są zabici i ranni. Pociski myśliwców zniszczył jeden czołg należący do buntowniczych szyitów. Jak widać, porozumienie, jakie obie strony wypracowały w Sztokholmie, ograniczyło się do zakończenia zmagań o port w Hudejdzie, natomiast nie ukróciło wojny domowej w Jemenie. Kolejny artykuł. Arabia Saudyjska wspiera bezpieczeństwo i stabilność w Sudanie. Warto tutaj zaznaczyć, że czcionka, którą jest napisany cały artykuł, ma kolor zielony. Taki rodzaj wyróżnienia właśnie treści na temat Arabii Saudyjskiej. Artykuł traktuje o rzeczach następujących. Rada Ministrów i król Salman podkreślili swoje wsparcie dla Republiki Sudanu w walce z bieżącymi wyzwaniami ekonomicznymi. Saudyjski minister mediów Turcji bin Abdullah al-Shaban powiedział, że Arabia Saudyjska stoi na straży bezpieczeństwa i stabilności braterskich państw i narodów, o czym w stosunku do Sudanu zapewnił sam król Salman, stwierdzając, że bezpieczeństwo i stabilność Sudanu jest tożsama z bezpieczeństwem i stabilnością Królestwa Arabii Saudyjskiej. Prezydent Sudanu Omar Hassan al-Bashir przyjął delegację saudyjską złożoną z ministra handlu i inwestycji, ministra transportu i ministra do spraw Afryki Północnej. Delegaci podkreślili, że Arabia Saudyjska nie spóźniła się i nie spóźni się ze wsparciem dla Sudanu, mając na względzie ogromną rolę, jaką odgrywają Sudańczycy w systemie edukacji Arabii Saudyjskiej. Wspomniano, że Królestwo Arabii Saudyjskiej udzieliło Sudanowi 23 miliardy pożyczek rozwojowych, w tym 8 miliardów na przestrzeni ostatnich 4 lat. Trzeci artykuł. Demokratyczne siły syryjskie nie zaatakowały ostatniej bazy ISIS w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców terytoriów zajętych przez organizację terrorystyczną. Rzecznik sił poinformował, że do ataku na Deir ez-Zor nie doszło w obawie o życie mieszkańców w terytorium o powierzchni 6 km kwadratowych kontrolowanego przez ISIS. Siły demokratyczne poinformowały, że będą teraz prowadzić operację wolniej i z większą precyzją, bez jakichkolwiek natarć. Przejdziemy teraz do Al Jazeera, do rywala Al Arabii. Al Jazeera jest agencją prasową należącą do Kataru i pisze: Turcja zapoznała wysłanniczkę ONZ z nagraniami audio z zabójstwa Jamala Khashoggi'ego. Wysłanniczka pani Agnes Kalamar oznajmiła, że raport w sprawie zabójstwa Jamala Khashoggi'ego będzie gotowy z końcem maja. Wysłanniczka ONZ spotkała się wcześniej z tureckim prokuratorem generalnym Irfanem Fidanem. Po zakończeniu 4-godzinnego spotkania za zamkniętymi drzwiami przedstawiciele mediów widzieli delegatów ONZ, z których jeden niósł teczkę metalowego koloru. Drugi artykuł. Szef Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej powiedział, że wyspa Abu Musa jest sercem Iranu, którego państwo się nie pozbędzie. Muhammad Ali Jafari powiedział, że trzy wyspy na wodach Zatoki Perskiej są nieoderwalną częścią ziemi irańskiej, której każdą garść siły zbrojne będą bronić bez zawahania. Wyspa Abu Musa i trzy inne wyspy w ciśnienie Ormus są terytorium spornym między Iranem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Jafari poinformował, że Iran zwiększy obecność swoich oddziałów na wyspach, a także, że jego sąsiedzi są przekonani o tym, iż nie stanowi dla nich zagrożenia. Jafari podkreślił, że od sąsiadów Iranu zależy bezpieczeństwo i niezależność ciśniny Ormus, zaś Iran jest ważnym czynnikiem mogącym to bezpieczeństwo zapewnić. Z kolei irański minister spraw zagranicznych Javad Zarif powiedział, że zachowanie Zjednoczonych Emiratów Arabskich weszło w nowy etap nieakceptowany przez Teheran. Powiedział również, że to strategiczny błąd i strategiczne błędy w licznych wojnach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zmusiły to państwo do podjęcia tak nieakceptowalnych kroków. I na zakończenie ANF News, jest to agencja kurdyjska z siedzibą w Amsterdamie, informuje o tym, że marszałek tureckiego parlamentu Binali Yildirim złożył rezygnację ze swojego stanowiska, aby wziąć udział w wyborach samorządowych na pozycję mera Istambułu. Wybory odbędą się 31 marca bieżącego roku.
Żebyśmy tej całej afery taśmowej nie sprowadzili tylko do żartów, chociaż sposób, w jaki napompowano balon, rzeczywiście do tych żartów nakłania, to powiedzmy, że też ukazują się pewne ciekawe publikacje na ten temat. Na przykład w Rzeczpospolitej analiza, czy Jarosław Kaczyński mógł naruszyć zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez posła. Mógłby wtedy, gdyby na tym zarabiał. Jarosław Kaczyński tam mówi na tych nagraniach, że jest przewodniczącym Rady Fundacji. Otóż poseł nie może być posłem zawodowym, jeżeli zarabia gdzieś na jakimś biznesie. Natomiast jeżeli po prostu pełni funkcję członka rady, to znaczy nie pełni, nie dostaje z tego na przykład pensji, to nie ma tutaj sprzeczności. Tak to przynajmniej wygląda w świetle analizy Marka Domagalskiego. Ciekawy artykuł z politykiem, który jest też architektem i wie, jak w praktyce wygląda przygotowanie wszelkich inwestycji, zwłaszcza w wielkich miastach. Czesław Bielecki, zresztą był kandydat na prezydenta Warszawy z ramienia PiSu. To nie jest żadna afera, choć używa się przy tym argumentów, które dotyczą transparentności, konfliktu interesów między polityką a biznesem, czy troski o zagospodarowanie przestrzenne. Ludzie, którzy posługują się tymi argumentami, między innymi Roman Giertych, politycy opozycji czy społecznik Jan Śpiewak robią to jednak w sposób naiwny, oderwany od tego, jak dziś w praktyce wygląda polityka miejska w stolicy. Reszta tego wywiadu jest w Rzeczpospolitej. No i jeszcze taka informacja, że pani Basia z ucha prezesa naprawdę istnieje, bo nawet, zdaje się, ma udziały w tej legendarnej spółce. Na stronach Frankfurter Allgemeine Zeitung, proszę państwa, taka jest, znów ja nie dzisiaj będę dużo o prezydencie Trumpie mówił, przepraszam, tak mi jakoś naszło. Otóż jest informacja, Trump nie rozumie polityki klimatycznej, no chciałoby się wiedzieć, proszę państwa, ależ rozumie i to doskonale. Agencje też informują, że prezydent wypowiedział się publicznie na temat Wenezueli, wzywając Wenezuelczyków do walki o wolność. Różnie to się kończy, jak Amerykanie wzywają do walki o wolność. Natomiast kilka tygodni temu informowaliśmy o takiej akcji, proszę państwa, że posłowie Górniczej Solidarności odwiedzali posłów na Górnym Śląsku i im tłumaczyli, że muszą zrealizować swój program. Wygląda na to, że Solidarności spodobał się ten pomysł, bo teraz będą w ogóle wszyscy działacze Solidarności odwiedzać biura poselskie Zjednoczonej Prawicy. O tym w naszym dzienniku mówi Marek Lewandowski, rzecznik NSZZ Solidarność.
To jeszcze wróćmy na chwilę do Gazety Wyborczej. Jeden fragment. W Warszawie nikt nie miał pojęcia, że wiosną 2017 roku spółka ludzi Kaczyńskiego, zarządzająca zapyziałym biurowcem przy Srebrnej, decyduje się inwestować w deweloperkę. W lutym 2018 roku nową strategię spółki przegłosowali jej właściciele, mający blisko 100% udziałów Instytut imienia Lecha Kaczyńskiego oraz wymieniona już przez Antoniego pani Barbara Skrzypek, sekretarka prezesa PiS i jej syn. Ten cytat dlatego, żeby podkreślić zapyziały wieżowiec, więc właściwie na miejsce zapyziałego wieżowca, gdyby powstały takie dwie wieże, które prezentuje, z których zdjęcie prezentuje już nie po raz pierwszy Gazeta Wyborcza, byłoby bardzo dobrze i z korzyścią dla Warszawy, więc może powiedzmy władzom miasta, że warto wydać WZ-kę, żeby Warszawa była ładniejsza, bo przecież to leży w naszym interesie. Prawda, panie redaktorze?
Zdecydowanie tak, a może my też jako radio coś gdzieś zbudujemy.
Zbudujemy radio, bo radio jest w budowie i cały czas ta budowa trwa. Między innymi dlatego udajemy się dzisiaj do Budapesztu. W poniedziałek, poranek i cały dzień w radiu z Budapesztu zobaczymy, co słychać w stolicy Węgier. A teraz będziemy w studio, panie redaktorze, nieoficjalnie, to znaczy mikrofony nasze będą wyłączone. Maciej Jastrzębski, serdecznie dziękuję za przegląd prasy arabskiej. W jakiej pan jest w formie?
Jestem w doskonałej formie, szczególnie z tego powodu, że jestem tutaj z panami redaktorami.
Ale nie buduje pan niczego?
Buduję cały czas, dosłownie w przenośni, również z panami.
Był taki esej albo książka Heideggera, budować, mieszkać, myśleć. My zajmujemy się tym trzecim.
Słuchacie Radia Wnet.
Reklama.
Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do...
Do czego?
Do Toronto?
W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego.
Wyobraź sobie niewyobrażalne.
I graj o 210 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 210 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
Proszę nie zawieść Stanisława Klepki i zjawić się na Jarmarku Wnet przy ulicy Emil Platek 29/31. Jarmark Wnet w każdą sobotę od godziny 8 do godziny 15. Zachęcam państwa do zrobienia tam zakupów, bo jeżeli nie będziemy na jarmarkach robić zakupy, to co się stanie z polskimi rolnikami, którzy teraz, niektórzy z nich przynajmniej, protestują, choć minister rolnictwa zapewnia, że dba jak najlepiej o ich interesy.